W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wczoraj Dzień Dziecka, w maju Dzień Matki, w czerwcu Dzień Ojca. I tak rodzinnie się zrobiło, ale rodzina to nie tylko przyjemności, ale też obowiązki i prawa, a czasami problemy. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat dość trudny, a mianowicie dotyczący alimentów, ale zanim o alimentach, to chwilę może o władzy rodzicielskiej. Moim i Państwa gościem jest mecenas Ewa Andrzejewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani adwokat, czy władza rodzicielska ogranicza się do tego, że należy dziecku zapewnić buty, ubranie, jedzenie? Chociaż we wczorajszej sądzie przedszkolaki mówiły, że w życiu najważniejsze jest jedzenie i picie. I życie. No właśnie.
Słuchajmy przedszkolaków. One są najszczersze w swych opiniach. Oprócz zapewnienia dziecku bytu, warunków fizycznych, warunków bytowych do rozwoju, mam również obowiązek troszczyć się o ich rozwój duchowy. Więc nie tylko jedzenie, picie, ale także edukacja przedszkolna, szkolna, ogólne kierowanie dzieckiem, pomoc dziecku, ale przy uwzględnieniu rozsądnych żądań dziecka, rozsądnych pomysłów na życie dziecka oraz tutaj kodeks nas również odsyła do traktowania dzieci z godnością i tak z uwzględnieniem ich godności i szacunku. Czyli generalnie powinniśmy się liczyć ze zdaniem naszych dzieci w kwestiach dotyczących ich samych.
Ale generalnie decyzje co do nich podejmujemy my.
Tak.
Oboje rodzice.
Oboje rodzice, jeżeli obojgu przysługuje pełna władza rodzicielska.
W zgodzie i no właśnie, po dyskusjach pewnie w jaki sposób dziecko wychowywać należy. A czy oprócz tych obowiązków, które rodzic ma, ma również jakieś prawa? Może coś dziecku, no nie wiem, narzucić? Może nie wizję jego przyszłości i wyboru na przykład zawodu, ale chociażby wybór wakacji, wybór szkoły, wybór, no nie wiem, czego jeszcze, wybór szkoły. No tak, no wybór szkoły. No studiów to już raczej chyba dziecku się nie da narzucić.
De facto rodzice decydują o kierunku kształcenia dziecka, tak? I mówimy tutaj nie tylko już kierunku, co nam się bardziej kojarzy rzeczywiście ze szkolnictwem wyższym, ale myślę, że już na etapie nawet wyboru szkoły średniej, tak? Czy ma to być szkoła zawodowa, teraz branżowa, tak? Czy tak. Technikum, czy liceum ogólnokształcące. Już to jest ten kierunek kształcenia, o którym decydują rodzice. Z tym 15-16-latkiem warto jednak na temat jego wyborów życiowych również porozmawiać. Mamy prawo, w zasadzie to prawo i obowiązki przy władzy rodzicielskiej.
Bardzo się przenikają,
bardzo
prawda?
Bardzo się przenikają,
coś, co jest prawem, może być też obowiązkiem.
Jest obowiązkiem, to jedno wynika z drugiego. Łatwiej jest mówić o prawach rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską. Tak? Mają prawo do kontaktu z dzieckiem, mają prawo do określonych współpodejmowania określonych decyzji. Natomiast przy tej pełni władzy rodzicielskiej wydaje się, że w życiu codziennym to prawo i obowiązki to niemal to samo.
Czy władzy rodzicielskiej można pozbawić, można ją ograniczyć i wtedy, jeśli tak, to kto? Bo pewnie nie dziecko.
Absolutnie nie dziecko, absolutnie nie drugi rodzic. Wszelkie orzeczenia, decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej wydawane są przez sąd opiekuńczy, sąd rodzinny. Również przez sąd okręgowy w sprawach o rozwód, który wtedy również pełni funkcję tak zwanego sądu opiekuńczego. Generalnie więc o kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej, czyli o pozostawieniu władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej, o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, decyduje sąd.
I tutaj dziecko nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, bo to sąd zdecydował, nawet jeżeli dziecko nie chce utrzymywać kontaktów z jednym rodzicem, a sąd nie ograniczył mu władzy rodzicielskiej, to rodzic ma prawo do takich kontaktów.
Ale czym innym jest władza rodzicielska, a czym innym są kontakty?
No tak, władza rodzicielska.
To są naprawdę zupełnie inne instytucje, oczywiście, że powiązane ze sobą, ale to są zupełnie inne rozstrzygnięcia, bo tak jak zaczęłyśmy, władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków, jakie mają rodzice względem dzieci. I spośród tego ogromnego, niewyczerpanego, wydaje się, katalogu, wśród elementów tejże władzy rodzicielskiej jest także prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Dlatego mówię, że to jest oddzielna instytucja, do której sąd odnosi się oddzielnymi orzeczeniami.
A czy władzy rodzicielskiej można się zrzec?
Nie. Dobrowolnie tak, że tata zrzeka się wobec mamy, albo mama mówi, to ja już nie będę wykonywać władzy rodzicielskiej, zrzekam się jej wobec ciebie. Nie, natomiast można przed sądem w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej uznać takie roszczenie, powiedzieć, że tak, faktycznie nie wykonuję władzy rodzicielskiej, nie interesuję się dzieckiem. Tak mi się życie ułożyło, że nie widziałam swojego dziecka, czy nie widziałam nigdy w życiu. Uznaję roszczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej. W ten sposób tak, ale nie jeden rodzic wobec drugiego.
Albo umawiają się po prostu od dzisiaj, to ja już tej władzy rodzicielskiej tak, nie mam.
Takiej opcji nie ma.
No. A też dziecko nie może tego tak wykorzystywać, że z jednym z rodziców coś ustali, a drugie pominie, prawda? No bo jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu, no to decyzje co do jego przyszłości, wychowania i tak dalej podejmują oboje. Zdrowia. Bo to
oczywiście,
też jest bardzo ważne.
Oczywiście, że tak.
Wyjazdu, chociażby zmiany miejsca zamieszkania.
To jest bardzo istotna kwestia. Często przy ograniczaniu, szczególnie współcześnie, tak, przy ograniczaniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, sąd ogranicza ją do współdecydowania o miejscu zamieszkania dziecka poza terenem Polski, tak? Ze względu na bardzo łatwą możliwość w tej chwili przemieszczania się, migrację zarobkową, a żeby jednak rodzic, przy którym dziecko nie przybywa na stałe, miał jakiś wpływ na to, w jakim kraju dziecko zamieszkuje, miał możliwość widywania dziecka częstego i systematycznego. Częstym rozstrzygnięciem jest w tej chwili właśnie współdecydowanie, pozostawienie prawa współdecydowania o miejscu zamieszkania dziecka.
Bo najłatwiej byłoby tutaj tę władzę rodzicielską ograniczyć i wyjechać i zapomnieć w ogóle, że dziecko ma drugiego rodzica, bo przy dużych odległościach może być trudno, jeżeli chodzi o te kontakty.
Dokładnie tak.
Za chwilę przejdziemy do alimentów. Co to obowiązek alimentacyjny? Czy to tylko określona kwota, którą należy co miesiąc uiścić na rzecz, no właśnie, i na rzecz kogo? Bo często mylimy nie rodzica, a dziecka właśnie. 744-2222-85 z przodu nasz numer telefonu. Masz prawo... Spokojnie z władzy rodzicielskiej przejdziemy do alimentów. Moim gościem jest adwokat Ewa Andrzejewska. Ale dlaczego zaczęłam od tej władzy rodzicielskiej? Bo władza rodzicielska i obowiązek alimentacyjny trochę się przenikają również. Jak zresztą wszystko w tym życiu rodzinnym się przenika. Bo oto małżonkowie postanawiają się rozejść, ale rodzicami nie przestają być. W związku z tym wykonywać swoje obowiązki w stosunku do dzieci, tym bardziej małoletnich, które jeszcze sobie nie decydują, muszą. No i właśnie, obowiązek alimentacyjny, czy to tylko o wpłacanie określonej kwoty na rzecz, no właśnie, na rzecz. I tutaj się zaczynają schody.
Oczywiście, że obowiązek alimentacyjny to przede wszystkim obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania na rzecz uprawnionego. Uprawnionym jest chociażby małoletnie dziecko.
A często się słyszy, prawda? Płacę jej tyle i tyle, a ciągle jest mało.
To jest skrót myślowy. Ponieważ w orzeczeniu zasądzającym...
Albo jemu przepraszam, bo nie chcę tutaj stygmatyzować.
Dokładnie. W orzeczeniu zasądzającym alimenty sąd zasądza alimenty na rzecz małoletniego dziecka w określonej kwocie i te alimenty płatne są do rąk przedstawiciela lub przedstawicielki ustawowej. Ale są to pieniądze dziecka, nie pieniądze rodzica, przy którym dziecko pozostaje na co dzień i przy którym jest ustalone miejsce pobytu dziecka, ale są to środki na utrzymanie tego dziecka. Więc z jednej strony obowiązek alimentacyjny wypełniany jest przez rodziców poprzez finansowanie życia dziecka, z drugiej jednak obowiązek alimentacyjny jest także wykonywany poprzez osobistą troskę o wychowanie dziecka i codzienną opiekę nad dzieckiem. Dlatego też z reguły jest tak, że zasądzając alimenty, sąd określa orientacyjny koszt utrzymania dziecka, który jest uzależniony od jego usprawiedliwionych potrzeb i od stopy życiowej rodziców. Przykładowo szacujemy, że koszt utrzymania dziecka wynosi 1200 zł. Dziecko na co dzień jest przy mamie, ma, nie wiem, 2 weekendy z tatą. Tak więc absolutną większość opieki sprawuje matka. Jeżeli więc ten koszt utrzymania dziecka sąd szacuje na 1200 zł, to nieco większą kwotą z tego 1200 obarczy ojca. Nie wiem, czy to będzie 750 czy 800 zł, tak? Uzasadniając to w ten sposób, że matka swój obowiązek alimentacyjny realizuje właśnie poprzez opiekę, wychowanie i to bycie na co dzień z dzieckiem, ze wszelkimi obciążeniami przyjemnościami, tak z tego
czy sąd orzeka to już na rozprawie rozwodowej, czy to druga jakaś rozprawa nas czeka, w której określamy wysokość alimentów i
jeżeli są małoletnie rzeczy. Dzieci, w wyroku rozwodowym sąd zawsze musi orzec o alimentach, nawet jeżeli to orzeczenie ma się sprowadzić do utrzymania alimentów w wysokości na przykład poprzednio zasądzonej wyrokiem sądu rodzinnego, tak, bo czasami sprawy rozwodowe poprzedzone są już innymi sprawami przed sądem rodzinnym, ale w wyroku rozwodowym zawsze musi się znaleźć rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i o alimentach.
I o tym, z kim dzieci mieszkają i w jaki sposób.
Ustalenie miejsca pobytu dziecka, tak, też jest zawsze określane. Kontakty nie muszą być określone, ponieważ sąd może odstąpić od orzekania o kontaktach. To też musi być zawarte w sentencji wyroku, że sąd odstępuje od orzekania o kontaktach. Z reguły w takiej sytuacji, kiedy oboje małżonkowie twierdzą, że będą się na bieżąco porozumiewać, dogadywać, że nie ma sensu tego sztywno regulować, wtedy sąd może odstąpić od orzekania o kontaktach. Ale te rozstrzygnięcia są zawarte w wyrokach rozwodowych. Tak jak wspomniałam przed chwilą, ewentualnie w innych sprawach, które toczyły się przed sądem rodzinnym.
Do tego pozwu należy dołączyć rozwodowego, należy dołączyć jakiś taki plan wychowawczy. To się zazwyczaj u mediatora coś takiego wypracowuje, albo małżonkowie ze sobą tam jeszcze, jeżeli są zgodni, w miarę potrafią spisać.
Jeżeli są zgodni, tak. Oczywiście to bardzo ułatwia i skraca postępowanie. Taki plan wychowawczy, czy w ogóle porozumienie dotyczące warunków, na jakich się strony rozstają, łącznie z ustaleniem miejsca pobytu dzieci, właśnie z kontaktami, z alimentami i tak dalej. To znacznie przyspiesza proces, natomiast takiego obowiązku nie ma. Bo jeżeli strony są w sporze, w dużym sporze, no to takiego porozumienia nie wypracują i po to jest sąd, żeby ich spór rozstrzygnąć każdym polu.
Tym bardziej, że rzeczywiście takim sytuacjom towarzyszy dużo emocji zazwyczaj i te emocje trudno oddzielić od jakiegoś rozsądku i robienia sobie na złość. No, natomiast dzieci w tym wszystkim nie mogą ucierpieć tutaj. Czy dzieci w ogóle mają cokolwiek do powiedzenia w takiej sytuacji?
Przede wszystkim dzieci nie mogą uczestniczyć na szczęście w tego rodzaju bataliach sądowych. Mają do powiedzenia nie czasami bezpośrednio przed sądem. Rzeczywiście w niektórych sytuacjach sąd wysłuchuje dzieci. Oczywiście nie dzieje się to z pełną taką instytucjonalną powagą, tak? Nawet jeżeli jest to na sali rozpraw, to i tak sędzia jest bez togi, nie ma stron na sali. To jest taka rozmowa z dzieckiem, tak? Są też specjalne pokoje, o czym wiemy w sądach służące przesłuchaniu nieletnich.
Ale to bardzo rzadko dochodzi do takiej sytuacji.
Natomiast dzieci najwięcej mają do powiedzenia w trakcie badań psychologiczno-pedagogicznych, ponieważ w sprawach rodzinnych bardzo często sądy posiłkują się opiniami specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, czasem również psychiatrii. I to właśnie na biegłych sądowych tutaj spoczywa ciężar zbadania relacji rodzinnych, więzi emocjonalnych. Bardzo często przecież rodzice dają zupełnie inne sygnały, w zupełnie odmiennym świetle przedstawiają sytuację. I rolą biegłych jest przekazanie sądowi informacji o tym, dlaczego więzi są zaburzone, w jakim stopniu są zaburzone, co prawdopodobnie będzie zgodne z dobrem dziecka. Te badania są długotrwałe, w sensie, że trwają kilka godzin, nie wiele tygodni.
Już myślałam, że kilka miesięcy.
Nie. Natomiast tutaj właśnie w tym momencie procesu dzieci są badane, tak? Czasami przepytywane, czasami oczywiście w formie testów i innych narzędzi psychologicznych badane. W tym miejscu mają coś do powiedzenia.
Ja chcę być psychologiem, ale czasami rodzice zapominają, że ten spór jest między nimi, a dzieci to nie mogą być tutaj narzędziem, prawda? W tej całej sytuacji i ich dobro. I choćby na tym też ta władza rodzicielska polega, żeby zadbać o ich dobro. 744-222-2252-85 z przodu. Nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. A za chwilę powiemy o tym, co ma wpływ na wysokość alimentów. Pani mecenas, a proszę mi powiedzieć, czy sąd ustali sam, że na przykład alimenty będą płacone przez tę stronę na rzecz tego dziecka do rąk tej strony? Czy ktoś musi wystąpić, że to jednak ja występuję o alimenty na rzecz mojego dziecka?
No na pewno sąd z urzędu nie podejmie postępowania w sprawie o alimenty. Tak naturalne, że trzeba wnieść do sądu pozew o zasądzenie alimentów.
Jeżeli nie robimy tego przy rozwodzie.
Jeżeli nie robimy tego przy rozwodzie. Do sądu rejonowego, sądu rodzinnego, wydziału rodzinnego wnosimy pozew o zasądzenie alimentów. na rzecz naszego małoletniego dziecka, ale to dziecko jest powodem, a rodzic jest tylko przedstawicielem ustawowym. Pozwaną stroną jest tenże drugi rodzic, od którego chcemy, ażeby alimenty zasądzone były. Określamy miesięczną kwotę alimentów.
Czyli sąd też nie ogląda dziecka i mówi, temu dziecku to potrzeba tyle, a temu dziecku to potrzeba mniej.
Nie, sąd będzie orzekał oparcie o materiał dowodowy. Oczywiście własne doświadczenie życiowe również, jak najbardziej. Są to fakty też powszechnie znane, tak, ile kosztuje, jakie są ceny, tak, jaki jest przeciętny koszt utrzymania.
No, żyjemy wszyscy na różnych poziomach.
Dokładnie, dlatego też obowiązek alimentacyjny uzależniony jest a. od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, b. od stopy życiowej rodziny i c. od możliwości zarobkowych osoby obowiązanej do płacenia alimentów. Nie mówimy tutaj o faktycznie uzyskiwanych dochodach, ale o możliwościach zarobkowych. To czasami są zupełnie inne wartości.
Ale mówiąc o tym, że na poziomie takim zostawiamy dziecko, na jakim żyło, no nie oszukujmy się, sytuacja rozwodowa powoduje, że sytuacja finansowa rodziców też diametralnie się zmienia, bo nagle coś, co było wspólne, przestaje być wspólne i nagle coś, na co zarabiali oboje, zarabiają pojedynczo, prawda? I wydają pojedynczo, więc to chyba też... No właśnie, to doświadczenie życiowe sądu tutaj jest ważne.
No, bardzo często oczywiście rozwód pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej każdego z małżonków, bo co innego prowadzić jedno wspólne gospodarstwo domowe, a co innego jak należy prowadzić te dwa gospodarstwa. Oczywiście, że sąd również weźmie to pod uwagę, o ile zostanie to przed sądem udowodnione. Czyli osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych powinna dokładnie, precyzyjnie wskazać, jaki jest koszt utrzymania dziecka, tak? Czyli koszt wyżywienia. Nie trzeba tutaj naprawdę przedstawiać paragonów za zakup.
No właśnie, chciałam o to
zapytać,
bo można przecież zażądać po 1000 zł na każde dziecko i mówiąc, że no nie wiem, i nie przedstawiając żadnych do tego dokumentów.
Wówczas będzie wypytywał szczegółowo na rozprawie, jaki jest koszt wyżywienia, jaki jest koszt zakupu ubrań, czy dziecko jest zdrowe przede wszystkim. Jeżeli choruje, to na co i czy powiązane jest to z koniecznością wydatków. Czy jest to dziecko pełnosprawne, czy niepełnosprawne? Czy są wydatki, nie wiem, na leczenie stomatologiczne, na leczenie ortodontyczne? Czy dziecko chodzi na dodatkowe zajęcia, płatne, bezpłatne? Czy ma jakieś talenty, które chce rozwijać?
Teraz się przeraziłam.
Także
teraz się przeraziłam.
Mnóstwo bardzo szczegółowych pytań.
Położyłabym sobie przed sobą kartkę, przecież też jako rodzic, i próbowałabym ustalić, ile kosztuje utrzymanie dziecka.
Jakby się pani redaktor bardzo zdziwiła.
No właśnie. I mogłabym połowy nie doliczyć, albo...
Nie liczymy, naprawdę, nie liczymy dziesiątków wydatków na fryzjera, zakup podstawowych kosmetyków. Przecież dziecko korzysta ze wszystkiego, co jest w domu, z chemii gospodarczej, z kosmetyków, oczywiście z żywności i to z energii elektrycznej. To wszystko wchodzi w skład utrzymania dziecka, więc naprawdę koszty utrzymania rodziny z małoletnimi dziećmi są duże. Bardzo często jest tak, że koszt utrzymania małego dziecka, gdzie dochodzą jeszcze opłaty za żłobek, który nie jest samorządowy, tak, czy za przedszkole, czy za opiekunkę, są na przykład wyższe i to znacząco od kosztów utrzymania zdrowego dziecka z podstawówki chodzącego do samorządowej
jeżeli
szkoły.
Chodzi o nastolatkę, to bym polemizowała.
A to zależy, jaka nastolatka.
No myślę, że na pewno potrzeb jest wtedy dużo. Więc jak to robimy? Fizycznie jak to robimy? Po prostu, żebyśmy się nie oszukiwali.
Siadamy z kartką i liczymy.
Nie wymyślali.
Tyle i tyle. Przeciętnie miesięczne ubranie. Oczywiście, że raz kupujemy cały zestaw zimowy i to kosztuje grubsze pieniądze. Są miesiące, gdzie nie kupujemy praktycznie nic, dlatego przeciętnie miesięcznie sąd pyta. To gdyby tak pani zsumowała te wszystkie wydatki roczne na ubrania, no to ile...
Czyli trzeba się przygotować, może niekoniecznie szukać tych paragonów, ale...
Oczywiście, że trzeba się przygotować. Jeżeli są korepetycje, również o tych korepetycjach trzeba powiedzieć. Jeżeli jest konieczność korepetycji, bo na przykład dziecko ma słabe oceny, warto przynieść albo zaświadczenie jakieś ze szkoły, opinię o dziecku, że nie radzi sobie z takim przedmiotem, tak? Albo oczywiście paragony od, czy jakieś rachunki imienne od korepetytora. No jakoś trzeba te uzasadnione potrzeby wykazać. I tutaj alimenty są diametralnie różne. Nie można powiedzieć, że przeciętne alimenty wynoszą tyle i tyle. Nie. Absolutnie nie, ponieważ one są uzależnione od tych kilku
szablonu
czynników.
Szablonu nie ma.
Nie ma szablonu. Mogą być alimenty i kilkuset złotowe i kilkutysięczne. Bo to też zależy oczywiście od możliwości zarobkowych obojga rodziców, od ich sytuacji zdrowotnej, od ich sytuacji życiowej.
Bierzemy pod uwagę również takie wydatki jak hobby na przykład, czy bezpłatne lekcje tenisa, czy chociażby wyjazdy wakacyjne, czy obozy sportowe. No jeżeli dziecko nasze jest
koszty
sportowcem.
Koszty wypoczynku jak najbardziej, koszty wypoczynku letniego, koszty wypoczynku zimowego, wszystko. Co się wiąże z utrzymaniem dzieci. Nie wiem, składki w szkole na ubezpieczenie, składki na komitet rodzicielski, na zakup podręczników już w tych rocznikach, kiedy podręczniki nie są refundowane. Wszystko, naprawdę.
Jeżeli osoba druga jest, drugi rodzic jest pozbawiony bądź ma ograniczoną władzę rodzicielską.
Nie wpływa to na obowiązki alimentacyjne w żaden sposób.
Czyli alimenty i tak płacić. Trzeba. Czy można alimenty podwyższyć bądź obniżyć? No bo rozmawiamy o tym, że na przykład no, ustalane są przy pozwie rozwodowym, od razu przy orzeczeniu rozwodu przez sąd okręgowy. Sąd wtedy orzeka, że dzieci są jeszcze małe, na przykład po jakąś kwotę, ale rosną, zmienia się sytuacja i no właśnie, zmienia się również wysokość alimentów? Sama z siebie się nie zmienia.
Sama z siebie się nie zmienia. Oczywiście może się zmienić sama z siebie, jeżeli rodzice dojdą do porozumienia i rodzic zobowiązany sam z siebie w miarę wzrostu dzieci, wzrostu ich potrzeb będzie płacił więcej. Natomiast jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, można oczywiście zwrócić się do sądu już wtedy rodzinnego z żądaniem podwyższenia alimentów. Nie ma żadnych wytyczonych
granic
czasu.
Także, że co roku nie można.
Także co roku nie można, a co dwa lata to już można? Nie. Tak jak się zmienia sytuacja życiowa, tak często można wnosić o zmianę wyroku zasądzającego alimenty poprzez podwyższenie tych alimentów. Tutaj nie ma, kodeks absolutnie w żaden sposób tego nie reguluje. Zmiana stosunków polegająca albo na zwiększeniu się potrzeb dziecka, albo na polepszeniu się znacznym sytuacji finansowej, zawodowej, zarobkowej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Te dwa aspekty bierzemy pod uwagę lub też
odwrotnie sytuacja.
Czyli pogorszenie się sytuacji zawodowej, zarobkowej rodzica, przy którym dziecko jest, po prostu nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka w takim finansowym zakresie, jak czynił to dotychczas. W związku z powyższym, wyższym zakresie powinien partycypować w kosztach utrzymania dziecka ten drugi rodzic.
Ale oczywiście, jeżeli sytuacja drugiego rodzica diametralnie się zmieniła, bo był na przykład dobrze zarabiającym człowiekiem, a tu nagle przyszedł COVID i wszystko się zmieniło.
Wówczas może on wystąpić do sądu z żądaniem obniżenia alimentów. Jeżeli taki stan jest trwały,
nie tylko chwilowy.
Nie tylko chwilowy, tak? Na przykład jeżeli zachorował, przeszedł na
rentę.
Stracił pracę. Jakieś takie życiowe tąpnięcie się zdarzyło. Oczywiście, że można również wystąpić z pozwem o obniżenie alimentów.
No właśnie, a jeżeli chodzi o tą stratę pracy, czy sąd bierze pod uwagę to, że na przykład rodzic no, nie pracuje, bo nie pracuje? Ale mógłby pracować, gdyby
chciał.
Bierze pod
uwagę bardzo krytycznie. Stwierdzając,
bardzo mu się to nie podoba.
Że rodzic jest zdrowy, ma, nie wiem, czy wykształcenie kierunkowe, czy dobrze wykształcony, cokolwiek to znaczy, tak? Generalnie, że może podjąć pracę. Gdyby podjął pracę w wyuczonym zawodzie, to być może osiągałby dochody w takich i takich granicach. W związku z powyższym należy go obciążyć alimentami w określonej przez sąd wysokości. Nie pracowanie
samo
absolutnie
tak
nie zwalnia. Takie niepracowanie nie dlatego, że jest się niezdolnym do pracy, no bo różne sytuacje życiowe się zdarzają, ale nie uzyskiwanie dochodów, bo mi się nie chce, absolutnie nie zwalnia z płacenia alimentów. I z konieczności utrzymywania dziecka. Mówimy zawsze płacenie alimentów, ale
no
tak naprawdę
ja wiem.
To jest przecież utrzymywanie własnego dziecka. To jest podstawowy obowiązek rodzica.
Tak, tylko to tak właśnie mówimy, ponieważ takie sformułowanie prawnicze jest proste do zastosowania tutaj. Płacić alimenty, a nie utrzymywać dziecko. No bo to brzmi
inaczej.
Tak poważniej. Tak, płacić alimenty. Sąd zasądza alimenty, a nie no, oczywiście mając na myśli to, że trzeba dziecku zapewnić przeróżne rzeczy. Rozumiem, że z tym roszczeniem o podwyższenie alimentów to też występuje rodzic, przy którym dziecko jest, a
tak,
nie samo dziecko.
Tak, tak.
Mimo, że to dziecko
formalnie
jest...
identycznie jak w sytuacji o zasądzenie alimentów. Formalnie dziecko jest powodem, małoletnie dziecko jest powodem, ale jest ono reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego i te alimenty zasądzone wcześniej w określonej wysokości są na rzecz dziecka, są podwyższone również na rzecz dziecka.
To teraz obalmy takich kilka opinii, które krążą gdzieś i nie są prawdziwe, a powodują dużo zamieszania w głowach może tych, którzy alimenty płacą bądź nie płacą. Ten obowiązek, jeżeli sąd go zasądzi, on sobie tak nie wygaśnie z chwilą, kiedy dziecko skończy na przykład, no nie wiem, mamy różne granice, 18 lat skończy, albo studia skończy, albo 26 lat skończy. No takie mamy różne granice, tak? 18 to pełnoletność, 26 to już dziecko nie ma uprawnień do zniżek, nawet jeżeli studiuje, ale generalnie już kończy studia. Więc nie ma takiej granicy, prawda?
Nie ma takiej granicy wieku dziecka, który automatycznie zwalniałby rodzica z obowiązku płacenia alimentów. Należy utrzymywać dzieci, dopóki nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Więc i dzieci uczące się w szkołach średnich, nawet po uzyskaniu pełnoletności, i dzieci studiujące, rodzice mają obowiązek utrzymywać. To oczywiście również każdorazowo jest sytuacja indywidualna, bo troszkę w innej sytuacji jest młody człowiek, który studiuje zaocznie i pracuje dzięki temu na pełen etat i jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby. A co innego jest student medycyny, który zajmuje się wyłącznie studiowaniem i naprawdę nie ma absolutnie żadnej możliwości do robienia więcej niż, nie wiem, kilkuset złotych miesięcznie, jeśli w ogóle. I nie jest w stanie zarobić na swoje własne utrzymanie. Bardzo indywidualne sprawy oceniane przez sąd w każdej sprawie osobno.
Ale często też słyszymy takie głosy, że no dziecko już dawno skończyło studia, nie pracuje, a ja ciągle muszę płacić te alimenty.
No to jeżeli dziecko dawno skończyło studia, ma uprawnienia zawodowe i znowu nie pracuje, bo nie chce, bo żadna praca nie jest wystarczająco dobra, albo z jakichś względów tkwiących, że to powiem, po stronie dziecka, to wówczas oczywiście osoba zobowiązana do alimentów może wystąpić do sądu z żądaniem ustania obowiązku alimentacyjnego.
Czyli on sam z siebie nie ustaje.
Wygaśnie. Nie. Nie, trzeba to załatwić formalnie, no chyba, że stosunki między ludźmi są na tyle prawidłowe i normalne po prostu, że pewne rzeczy są oczywiste. Natomiast jeżeli nie są oczywiste, a no nie wiem, brak zaufania jest tak duży, że należy to sformalizować, to wtedy roszczenie o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego jest jak najbardziej wskazane, ponieważ cały czas w obiegu prawnym jest tytuł wykonawczy. I na przykład taki ojciec w dobrej wierze, uznając, że dziecko jest dorosłe, nie płaci alimentów 2-3 lata, a dziecko udaje się następnie do komornika, bo cały czas w obiegu jest tytuł wykonawczy.
To dziecko, które uzyska pełnoletność, to już samo jest zobowiązane do tego, żeby ewentualnie z wnioskiem o podwyższenie alimentów występować i w ogóle ustalenie alimentów, tak?
Nie jest zobowiązane, nie ma obowiązku występowania
z
roszczeniami alimentacyjnymi, ale gdyby taka sytuacja zaistniała, że faktycznie należy alimenty podwyższyć na rzecz pełnoletniego już dziecka, wówczas to dziecko jest stroną i to dziecko samo pozywa drugiego rodzica. Oczywiście może udzielić komuś pełnomocnictwa, tak? Czy to już profesjonalnemu pełnomocnikowi, czy też osobie najbliższej, którą z reguły jest dotychczasowy przedstawiciel ustawowy, którego rola zmienia się tylko formalnie, tylko z nazwy.
I wtedy może przed sądem reprezentować tak takie jest. Dziecko zamiast, no dziecko, już pełnoletnie dziecko.
Ale jednak dziecko.
Ale jednak dziecko. Czy można żądać alimentów jeszcze przed urodzeniem dziecka?
Można żądać alimentów jeszcze przed urodzeniem dziecka, jeżeli uwiarygodni się, że mężczyzna nie będący mężem matki, bo tylko od takiego mężczyzny nie będącego mężem matki można żądać alimentów, jeżeli uwiarygodni się, że to on jest ojcem dziecka, i te alimenty będą zasądzone tylko na okres 3 miesięcy od urodzenia dziecka.
Bo potem trzeba będzie już ustalić
ojcostwo. Porządek w życiu.
Tak. Porządek w życiu zabrzmiało.
Albo niechże mężczyzna uzna dziecko tak przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, albo trzeba będzie wystąpić z roszczeniem o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, czyli między innymi alimenty. No w każdym bądź razie te 3 miesiące jest to czas taki, który daje matce pewną swobodę sformalizowania swoich życiowych kwestii związanych z pojawieniem się małoletniego człowieka na świecie.
To żeby nie było tak, że kończymy program jakąś taką pesymistyczną myślą, to zapytam, czy możemy w ogóle te kwestie alimentacyjne poza sądem załatwiać? Na przykład no, ludzie się dogadują, umieją, jednakowoż dla jakiegoś bezpieczeństwa podpisują sobie przed notariuszem jakiś akt w formie aktu notarialnego bądź jakąś ugodę. No to, żeby mieć jednak zabezpieczenie. Ufają sobie może nie do końca, ale potrafią się dogadać.
W sytuacjach pozarozwodowych tak. Bo tak jak wspomniałam, sąd orzekając rozwód musi rozstrzygnąć o alimentach. Ale może rozstrzygnąć w określonej dacie, a później wszelkie sytuacje związane z alimentami, ze zmianą ich wysokości, oczywiście, że mogą być załatwiane zupełnie poza sądem. Nie ma żadnego obowiązku wytaczania spraw o alimenty. Natomiast jeżeli rodzice nie byli małżeństwem, nie toczyła się w związku z powyższym sprawa o rozwód, można zawrzeć umowę absolutnie między sobą, pisemną, dla bezpieczeństwa. Można w ogóle nie zawierać żadnej umowy, jeżeli...
Tylko potem będziemy dowodzić tak, troszkę dłużej chyba, tak?
Czy nie, no to będziemy dowodzić, ale jeżeli są to przekazy pocztowe, to się bardzo rzadko zdarza, tak z reguły przelewy pieniężne, no to przecież wykażemy, ile ojciec płacił dobrowolnie dotychczas. Możemy w ogóle nie występować z żadnymi roszczeniami wobec ojca, jeżeli...
No bądź są takie też matki. Nie stygmatyzujmy. No czasami to też...
No ale to jeżeli matka rodzi dziecko...
No tak, no tutaj tak, mówimy o tych pozamałżeńskich.
O tych takich pozamałżeńskich sytuacjach, tak. I po prostu no tak się złożyło, że z panem się rozstali i niekoniecznie jej zależy, aby jakąkolwiek relację utrzymywać. Także jako z ojcem dziecka to w ogóle może również utrzymywać dziecko samodzielnie. Oczywiście bezpiecznie iść pójść do notariusza, zawrzeć akt notarialny, w którym to zobowiązane do alimentów od razu się podda egzekucji, co w tym momencie uprości sprawę o tyle, że taki akt notarialny jest tytułem wykonawczym i nie trzeba tych alimentów potem jeszcze wysądzać, tylko od razu można je egzekwować od komornika, gdyby projawiły się jakieś problemy z płatnościami. Ale ogromną większość spraw rodzinnych możemy załatwić poza sądem, ewentualnie w sądzie już tylko sformalizować, tylko nadać im formę wymaganą przez prawo. Natomiast w tych kwestiach, jak w mało których, mediacja między, nieraz bardzo trudna, bo bardzo emocjonalna, tak między członkami rodziny, szczególnie w sprawach dotyczących dzieci i ich finansowania, i ich wychowywania, i realizowania władzy rodzicielskiej jest jak najbardziej wskazana.
To tak optymistycznie, chociaż nie życzymy państwu żadnych takich wyborów i takich podejmowania takich decyzji, to jednak emocje odłożymy na półkę, podejmujemy racjonalne decyzje i dopiero wtedy idziemy ewentualnie do sądu i to formalizujemy. A jak nie ma takiej potrzeby, to po prostu się dogadujmy.
Byłoby najlepiej.
Dziękuję serdecznie moim państwa gościom. Nie powiedziałyśmy, ile kosztuje pozew.
Nic nie kosztuje w sądzie. Pozew o tylko pozew o alimenty, o roszczenie alimentacyjne jest zwolniony od opłaty sądowej. Pozew o obniżenie alimentów, już szybciutko kończymy. Pozew o obniżenie alimentów i pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego zwolnione z opłaty sądowej nie są. Tylko pozew o alimenty i o podwyższenie alimentów.
To warto zapamiętać, a doradzała nam dziś adwokat Ewa Andrzejewska. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę bardzo słonecznego, długiego weekendu.